Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Do pozostania wiernymi dziedzictwu świętego Jana Pawła II i odważnego kroczenia drogą miłości Boga i bliźniego, czyli drogą świętości, zachęcił wiernych ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz. W poniedziałek w Bazylice świętego Piotra w Watykanie sprawowana była msza święta dziękczynna z okazji pierwszej rocznicy kanonizacji ojca świętego Jana Pawła II. Uczestniczyli w niej licznie przybyli polscy pielgrzymi. Transmitowanej w Radiu Maryja Eucharystii przewodniczył ksiądz kardynał Angelo Sodano, dziekan kolegium kardynalskiego. Homilię wygłosił ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz. Metropolita krakowski dziękował wszystkim, którzy przyczynili się do wyniesienia Jana Pawła II do chwały ołtarzy. Z perspektywy 10 lat, jak mówił, coraz głębiej widzimy, co wniósł święty Jan Paweł II w życie Kościoła i co wytrzymuje próbę czasu. Świętego Jana Pawła II możemy nazwać papieżem Bożego Miłosierdzia, stwierdził.
Świętego papieża możemy też nazwać prorokiem spraw dotyczących małżeństwa i rodziny. Tak już było w czasach krakowskich. Wtedy powstało dzieło Miłość i Odpowiedzialność. Wtedy już bronił wartości i godności ludzkiego życia, zwłaszcza bezbronnego. Wtedy skupił swoją uwagę na teologii ludzkiego ciała, a potem swoje duszpasterskie doświadczenie na tym polu przeniósł na grunt Kościoła powszechnego. Dzisiaj Kościół nadal żyje sprawą rodziny, o czym świadczy kolejny synod biskupów, który podejmuje ten problem i to wyzwanie.
Również w poniedziałek w całym kraju odbywały się uroczystości upamiętniające pierwszą rocznicę kanonizacji ojca świętego Jana Pawła II. Polacy licznie uczestniczyli w sprawowanych mszach świętych, czuwaniach oraz koncertach. O kulcie świętego Jana Pawła II mówi ksiądz Michał Leśniak, duszpasterz sanktuarium świętego Jana Pawła II w Krakowie.
Dzisiaj, ale także jest od samego początku, przede wszystkim pielgrzymi wierni gromadzą się na mszach świętych. Rzeczą, która wyróżnia nasze sanktuarium, to jest nabożeństwo próśb. Po każdej mszy świętej, każdego dnia, odczytujemy prośby, które wierni na karteczkach zostawiają przy ołtarzu w specjalnej skarbonie. Jest to takie nawiązanie do tego, co działo się u Jana Pawła II, kiedy on był na Watykanie, kiedy siostry bardzo często przynosiły na jego klęcznik kartki z różnymi modlitwami, intencjami. On modlił się w tych intencjach, więc my próbujemy tutaj również ten sposób modlitwy przedłużać. Wielokrotnie natrafiamy na język angielski, włoski, niemiecki, ale także i azjatyckie języki, więc to jest właśnie znak tego też, że ci pielgrzymi przybywają z całego świata.
Papież Polak został ogłoszony świętym w 9 lat po śmierci. Kanonizacji w Niedzielę Miłosierdzia 27 kwietnia 2014 roku dokonał ojciec święty Franciszek w obecności swojego emerytowanego poprzednika Benedykta XVI. W uroczystości na placu świętego Piotra w Rzymie wzięły udział rzesze wiernych z całego świata. Jeszcze w tym roku Polskę chce opuścić 1 275 000 obywateli, wynika z raportu Work Service Migracje Zarobkowe Polaków z marca 2015 roku. Tym samym liczba polskich emigrantów może wzrosnąć do rekordowych 3 milionów, informuje jeden z dzienników. Emigrować chcą głównie młodzi, dobrze wykształceni ludzie. Poseł Beata Szydło z Sejmowej Komisji Finansów Publicznych mówi, że to kolejny dowód na to, jak nieudolna jest polityka rządu PO-PSL.
Polski rząd pozwala sobie w tej chwili na eksodus swoich obywateli, młodych ludzi, którzy wyjeżdżają, bo nie mają tutaj perspektyw, nie mają pracy, godnego wynagrodzenia, bo nawet jeżeli uda się gdzieś pracę znaleźć, to zapłata za nią jest tak niska, że ludzi nie stać na to, żeby zabezpieczyć przyszłość swojej rodziny, nie mają mieszkań, nie decydują się na to, żeby mieć dzieci. To jest zaklęty krąg, a rząd jak gdyby tego nie dostrzega, albo też niestety Platforma i PSL trwają w takim przekonaniu, że tylko i wyłącznie liczą się interesy tych grup, które rzeczywiście są beneficjentami ich rządów i na tym się koncentrują. I to jest jeszcze jeden argument, że Polska potrzebuje natychmiast zmiany władzy.
Tymczasem Polska Federacja Ruchów Obrony Życia podsumowała działania prezydenta Bronisława Komorowskiego na rzecz polityki prorodzinnej. Organizacja wskazuje, że inicjatywy te znacznie i częściej szkodzą rodzinie niż pomagają. Eksperci podkreślają też, że niezgodne z deklaracjami o wspieraniu rodziny są między innymi ratyfikowana tzw. konwencja przemocowa, a także podpisanie wbrew protestom rodziców ustawy o obniżeniu wieku szkolnego, mówi dr Paweł Włosicki, prezes Federacji.
Prezydent chociażby podpisał podwyżkę rabatu z 8 na 26% na dziecięce artykuły. Warto mieć świadomość i zwrócić uwagę na pewne zaniedbania i pewne bardzo ważne obszary dla rodziny i dla społeczeństwa, których prezydent się przynajmniej nie wypowiada albo wypowiada się w sposób niesłużący rodzinie. Tutaj mam na myśli zupełny brak sprzeciwu prezydenta czy jakichś zabrania głosu w dyskusji. Chodzi o legalizację związków homoseksualnych, które domagają się także nawet adopcji dzieci. Dopuszczenie pigułki przestoporodnej bez recepty dla dzieci już od 15 lat jest ewidentnym uderzeniem w prawa rodziców. Też tutaj żadnej reakcji prezydenta nie doczekaliśmy się. Te działania, które w tej chwili prezydent podejmuje jako ten, który burzy i walczy o rodzinę, mają charakter wyłącznie propagandowy i służą kampanii wyborczej.
Kandydat PiSu na prezydenta Andrzej Duda spotkał się dziś z rodzicami. Ocenił, że obecny rząd nic w zasadzie nie robi, by wzmocnić rodziny i by stworzyć warunki dla młodych ludzi do zakładania rodzin. Duda odniósł się także do kwestii obowiązku pójścia 6-latków do szkoły.
Gdyby była mądra polityka realizowana, to ona powinna być realizowana następująco. Nie ma przymusu wysłania dzieci 6-letnich, ale jest realizowana kampania zachęcająca do tego, żeby rodzice wysłali do szkoły dzieci 6-letnie i szkoła jest ku temu przygotowana. Czyli ostatecznie jest to decyzja rodziców, bo do tej pory tak było i co? Źle ten system funkcjonował. Natomiast dziś mamy takie wrażenie, i nieodparte zresztą, że wszystko się dzieje po pierwsze wbrew wielu rodzicom, po drugie nieprzygotowane to jest wszystko programowo, a szkoła jest także w wielu przypadkach nieprzygotowana pod względem techniczno-infrastrukturalnym. I rzeczywiście problem jest ogromny, no bo to jest narzucanie obywatelom na siłę pewnych rozwiązań, których oni nie chcą i to wszystko dzieje się jeszcze w dodatku bez debaty jakiejkolwiek poważnej.
Rodzice wskazywali na niewystarczające działania państwa, by pomóc rodzinom. Podkreślano m.in. kwestie finansowe i gospodarcze, ale także programowe dotyczące na przykład obecności idei patriotycznych w książkach. Pod przewodnictwem premier Ewy Kopacz i kanclerz Niemiec Angeli Merkel odbyły się w Warszawie polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe. Główne tematy rozmów to stosunki dwustronne oraz kwestie międzynarodowe, w tym sytuacja na Ukrainie oraz relacje z Rosją. Co więcej, poruszono kwestie bezpieczeństwa, polityki energetyczno-klimatycznej oraz sprawę niemieckiej płacy minimalnej w transporcie. Dr Marian Szołucha, ekonomista, wskazuje, że polsko-niemieckie relacje ekonomiczne, inwestycyjne oraz gospodarcze zacieśniają się, co ma swoje dobre i złe strony. Ekonomista dodał, że dziś udział Niemiec w polskim eksporcie i imporcie wynosi około 25% i wciąż wzrasta.
Nie możemy się uzależniać w aż takim stopniu od jednej gospodarki, nawet jeśli to jest gospodarka niemiecka. Raz ze względów ekonomicznych, bo niepewna jest przecież przyszłość strefy euro, a gdyby ona się załamała, to niemiecka gospodarka straciłaby bez wątpienia bardzo wiele. Polska jako ściśle z nią powiązana również. Po drugie, jest to niebezpieczne ze względów politycznych, ponieważ charakter związków gospodarczych Polski z Niemcami wygląda tak, że jesteśmy dla Niemiec zapleczem taniej siły roboczej, warsztatowym, zapleczem magazynowym, zapleczem takim montażowym, a nie odwrotnie. Nie są te relacje nawet symetryczne, więc to my jesteśmy uzależnieni od Niemców, bez wątpienia bardziej niż oni od nas.
W ramach konsultacji podpisano dokumenty dwustronne, w tym umowy o wspólnej poprawie sytuacji na drogach wodnych na pograniczu polsko-niemieckim. Politycy otrzymali porcelanową zastawę, a ofiary Niemców plastikowe talerze. Tak uczczono uczestników obchodów 70. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. O sprawie poinformowała gazeta Der Spiegel. Uroczystości odbyły się w niedzielę z udziałem 90 osób, które przeżyły niemiecki obóz. Niemiecka gazeta napisała o skandalicznym ugoszczeniu ich. Wysokiej rangi politycy, wśród nich żona polskiego prezydenta Anna Komorowska, otrzymali posiłek w porcelanowej zastawie przy suto zastawionym stole. Osoby, które przeżyły terror niemieckiego obozu, posadzono przy drewnianych, nienakrytych stołach. Co więcej, posiłek podano im na plastikowych talerzach z plastikowymi sztućcami. Ocalałe osoby nie kryły swojego rozczarowania i rozgoryczenia. Organizatorzy uroczystości natomiast tłumaczą się protokołem. Poseł Witold Waszczykowski, były wiceszef MSZ, mówi, że zaistniała sytuacja była co najmniej niestosowna. Dodaje, że tłumaczenia organizatorów są nieuzasadnione.
Pokazano, że ci ostatni świadkowie, którzy mogą być może już za rok nie uczestniczyć w takich obchodach, powinni być potraktowani jednak ze szczególną troską. Nie powinno być takiej dysproporcji, iż polityków traktuje się na chińskiej porcelanie, a tym więźniom daje się jakąś kiełbaskę na plastikowej tatce. Tutaj powinna być zmiana ról. Ci świadkowie tego Holokaustu i tych zbrodni okresu II wojny światowej powinni być głównymi bohaterami tych wydarzeń, natomiast nie politycy, którzy przy okazji są jednak pokazać się. Także tutaj powinna być absolutna zamiana ról i odwrotne traktowanie. Protokół jest na tyle giętki, że można go dostosować. Nigdzie w protokole nie ma tak zapowiedziane, że ktoś, kto jest politykiem funkcyjnym, ma jakieś szczególne prawa.
Według organizatorów posiłek był tylko przekąską, a osoby ocalałe były zaproszone przez władze Brandenburgii na uroczystą kolację. O całym zajściu mówią jedynie jako o zgrzycie. Blisko milion dzieci potrzebuje natychmiastowej pomocy humanitarnej po trzęsieniu ziemi w Nepalu, alarmuje UNICEF. Szpitale są przepełnione, brakuje leków, nie ma też gdzie przechowywać zwłok. Według najnowszych danych w tym kraju oraz w sąsiednich zginęło już ponad 4 tysiące osób, liczba ta może jednak wzrosnąć. Tysiące dzieci wraz z rodzicami spędzają noce pod gołym niebem. Istnieje wysokie ryzyko, że będą szerzyły się choroby. Edyta Stępczak, dziennikarka przygotowująca materiał o Nepalu, mówi, że sytuacja jest skrajna. Nie dramatyczna, potrzebna jest każda pomoc.
Ja jestem w Katmandu. Sytuacja nadal jest nieciekawa. Wczoraj po południu mieliśmy wstrząs wtórny o sile 7 w skali Richtera. Pomiędzy pierwszym trzęsieniem ziemi w sobotę a wczorajszym dniem było ponad 30 wstrząsów wtórnych, to około 102 godziny. Także wszyscy nadal znajdują się na zewnątrz, bez namiotów, boją się wrócić do domu. Nie ma prądu, zaczyna brakować wody. Większość ludzi jest nadal bez żadnej pomocy.
W Katmandu są już dwie grupy polskich ratowników. Caritas Polska, Polska Akcja Humanitarna i UNICEF Polska uruchomiły zbiórkę pieniędzy na zakup m.in. wody, żywności i leków. Natomiast Fundacja Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio szykuje ekspedycję lekarzy, którzy udadzą się na miejsce katastrofy. W sobotę w Nepalu ziemia trzęsła się z siłą prawie 8 stopni w skali Richtera. Było to najsilniejsze trzęsienie ziemi w tym regionie od 81 lat. Straż Graniczna nie wpuściła do Polski grupy rosyjskich motocyklistów, którzy deklarowali, że są z memoriału drogami chwały. W trakcie kontroli okazało się, że nie spełniają kryteriów wjazdu i pobytu w Polsce. Według nieoficjalnych informacji grupa związana jest z nocnymi wilkami. Polską granicę próbowało przekroczyć 10 osób. Wcześniej Straż Graniczna informowała, że Rosjanie deklarują, iż są z memoriału chwały i zwycięstwa i nie mają związku z nocnymi wilkami. Marcin Sobon, politolog, zwraca uwagę, że cała sprawa związana z nocnymi wilkami przybrała formę groteski.
Nie widzę tutaj podstaw do tego, żeby angażować całe państwo do tego, żeby zajmowało się grupą motocyklistów, którzy zamierzają przejechać przez Polskę. Natomiast na pewno stawianie sprawy w taki sposób, że nie wpuszczamy nocnych wilków, a oni znajdują sposób i jednak dostają się na terytorium Polski, w pewien sposób ośmiesza nie tylko Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ale przede wszystkim również samo państwo polskie. Bo jeśli już stawiamy sprawę w ten sposób, to należy dopilnować, by osoby, które nie są chciane na terytorium Polski, nie dostały się na nie.
Polskie MSZ przekazało w piątek ambasadzie Federacji Rosyjskiej w Warszawie notę dyplomatyczną z informacją o odmowie wjazdu na terytorium Polski zorganizowanej grupy motocyklistów. Wśród nich byli przedstawiciele klubu Nocne Wilki. W rosyjskich mediach pojawiają się informacje, że Nocne Wilki będą próbowały wjechać do Polski ponownie we wtorek. Jedna ze stacji nie wyklucza, że motocykliści w najbliższych dniach spróbują wjechać do Unii Europejskiej przez Łotwę i Litwę. Według państwowej agencji RIA Nowosti rozważany jest również wjazd przez Finlandię. Władze Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii wzywają Ukrainę do realizacji porozumienia z Mińska, by nie dawać Rosji powodów do ponownej agresji, pisze Financial Times. Niemcy chcą też uwzględnienia zastrzeżeń Rosji do umowy handlowej Unia Europejska-Ukraina. Apel ze strony ważnych unijnych państw nadchodzi w chwili, gdy w Kijowie zakończył się szczyt Ukraina-Unia Europejska z udziałem przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska, szefa Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera i prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki. To pierwszy taki szczyt od wybuchu konfliktu na Ukrainie. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.